będziemy rozważać Dzieje Apostolskie, rozdział 15 i to pierwsze 35 wersety. To Dzieje Apostolskie, rozdział 15 i wersety 1 do 35. To ja to przeczytam. I jeśli robicie, czy ktoś robi notatki, to tytuł tego kazania jest Tylko wiara, czy wiara plus coś jeszcze? Tylko wiara, czy wiara plus coś jeszcze? Dobrze, to przeczytajmy. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich, mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I umilkło całe zgromadzenie. I słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc, mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzało się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barsabaszem i Silasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo. Apostołowie i starsi, bracia braciom pochodzącym z pogan w Antiochii w Syrii i w Cilicji przysyłają pozdrowienie, ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli na dusze wasze bez naszego upoważnienia. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabem i Pawłem, ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Silasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili zbór i oddali list. A gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Juda zaś i Silas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. A po upływie pewnego czasu zostali odesłani przez braci ze słowami pokoju do tych, którzy ich wysłali. Lecz Silas postanowił tam pozostać, a Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, nauczając i zwiastując wraz z wieloma innymi słowo Pańskie. To jest Słowo Boże. W Dziejach Apostolskich 15 i ten werset pierwszy czytamy, a pewni ludzi, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Jak ktoś może być zbawiony? Jak ktoś może zostać zbawiony? I to jest pytanie za milion dolarów. Jest to pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Jak mogę zostać zbawiony? I powoduje niepokój w naszych życiach. Wywołało niepokój w tym młodym, lokalnym kościele w Antiochii. Wydaje mi się, że żaden prawdziwy chrześcijanin nie lubi kontrowersji i konfliktów w kościele. Ostatnią rzeczą, jaką chce ktoś, kto kocha kościół, swój lokalny kościół, swoich braci i siostry w Panu, to zakłócić pokój w kościele. Ludzie mogą skończyć zranieni i może to bardzo zaskoczyć Ewangelii w oczach świata. Gdy ludzie, niechrześcijanie, widzą chrześcijan kłócących się między sobą, sprawia, że chrześcijaństwo wygląda nieatrakcyjne i odpychająco. Tak chrześcijaństwo nie powinno wyglądać. Ale czasami powód niezgody jest taki fundamentalny, taki kluczowy, ważny jak sprawa życia lub śmierci, że prawda musi być obroniona. Są pewne prawdy Biblii, które są priorytetowe, które są fundamentem, na którym stoi chrześcijaństwo, na którym stoi lokalny kościół. I nie może być jedność z kimś, kto się z tą prawdą nie zgadza. Taką prawdą jest, gdy ludzie mają inne odpowiedzi na pytanie, jak mogę zostać zbawiony? Jak mogę zostać zbawiony? I tak Paweł i Barnaba to widzieli. Mowa o tym, co sprawia, że ktoś jest chrześcijaninem. To sprawia, że grupa ludzi staje się kościołem, lokalnym kościołem. I każdy z nas musi dobrze to zrozumieć, ponieważ od tego zależy, czy idziemy do nieba, czy do piekła. Mowa o tym, jak jesteś zbawiony. Musimy naprawdę zobaczyć, co stało się w nieporozumieniu. I po pierwsze tutaj był spór, po drugie była dyskusja, po trzecie była decyzja. To spójrzmy najpierw na spór. I zatytułowałem to spór, jak mogę zostać zbawiony. Spór, jak mogę zostać zbawiony. Pewni ludzie pojawiają się w kościele w Antiochii. Później dowiadujemy się, że twierdzili, że są upoważnieni do przybycia z Jerozolimy, a może nawet od samego Jakuba, jednego z liderów. Twierdzą, że pochodzą z kościoła w Jerozolimie, pierwszego nowotestamentowego kościoła i z tego powodu chcą być traktowani z autorytetem. Twierdzą, żeby być zbawionym, musisz być obrzezany według starotestamentowego rytuału. Tak więc jest to ufanie Jezusowi Chrystusowi plus obrzezanie. To jest wiara plus coś jeszcze. Ten spór nie jest z przeszłości 2000 lat temu. Nie zniknął od kiedy ci ludzie przynieśli go do Antiochii. Dalej jest to wielki problem dzisiaj. Gdy mieszkałem w Polsce, to zobaczyłem, jaki to jest duży problem. Ponieważ jak wiemy, to kraj jest, można dalej powiedzieć, głównie rzymskokatolicki. I ci z was, z nas, którzy wychowywali się jako katolicy, wiemy, upraszczając, że Kościół rzymskokatolicki uczy wiara plus coś jeszcze. To wiara w Chrystusa plus chrzest. To wiara w Chrystusa plus chodzenie do spowiedzi. To wiara w Chrystusa plus uczyszczanie na msze. To wiara w Chrystusa plus modlitwy do Marii. To wiara w Chrystusa plus pójście do czyszczca. To wiara w Chrystusa plus robienie czegoś. I gdy ja byłem katolikiem i nawet gdy odszedłem od kościoła, zmagałem się z myśleniem, zastanawianiem się, czy jestem zbawiony. I myślałem, dalej muszę coś zrobić, dodatkowo do tego, co Jezus Chrystus uczynił, by być zbawionym. Co naprawdę myślałem, to, że Jezus mnie zbawił, ale nie całkowicie. Więc musiałem też coś zrobić, żeby siebie zbawić. To nie było tylko wiara w Chrystusa, ale wiara w Chrystusa plus coś jeszcze. Ale nie tylko Kościół rzymskokatolicki tego naucza. Możemy być w niebezpieczeństwie, że takiego rodzaju myślenie wkradnie się do naszego myślenia, do naszego kościoła. Pastor R. Kent Hughes opowiada historię o tym, jak był zaangażowany w chrześcijańską służbę wśród studentów. Przekazał służbę komuś innemu, kto był w tym samym seminarium, jak on był. Jednakże niedługo potem zaczął słyszeć alarmujące wieści. Ta osoba, która teraz prowadziła służbę wśród studentów, wierzyła, że pobożne kobiety powinny zasłaniać swoje kostki. Więc młode kobiety zaczęły nosić spódnice, które dotykały ich butów. Młodzi mężczyźni przestali nosić ubrania z różnych materiałów według prawa Starego Testamentu. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie stała się listą, co robić i czego nie robić. I w krótkim czasie ten człowiek wprowadził w błąd wielu ludzi. Jego tak zwane chrześcijaństwo stało się wiarą plus wiele nakazów i zakazów, by być pewnym zbawienia. Gdy zaczynamy dodawać zasady, oznaki, by zdefiniować, co oznacza być zbawionym, zaczynamy mówić wiara plus coś jeszcze. To teraz musimy zrozumieć, że jest miejsce na zasady, na pewne granice, by wstrzymywać się od pewnych rzeczy, robienie rzeczy w pewien sposób. Wszystko to może być pomocne w prowadzeniu pobożnego życia. Ale gdy zaczynamy mówić, musisz robić to w ten sposób, polegasz na czymś więcej niż Jezus Chrystus. Zaczyna to być wiara w Chrystusa plus coś jeszcze. Ktoś powiedział, że nasze serce domyślnie chce zrobić coś, żeby siebie zbawić. Ma taki, po angielsku mówimy the default of the heart, że musimy coś zrobić. Może masz smartfona, myślę, że większość z nas ma smartfona, który ma pewne ustawienia domyślne. Domyślne oznacza, że telefon będzie działał w pewien sposób, dopóki nie zostaną zmienione ustawienia. Nasze serce ma ustawienie domyślne. Jest ustawione i chce zrobić coś, by siebie zbawić. Ale potrzebujemy zmiany tych ustawień. Potrzebujemy przemiany serca. Nie możemy siebie zbawić, robiąc coś, bo nasze serca są grzeszne. I z jednej strony wygląda to na godne pochwały, że chcemy coś zrobić. Ale z drugiej strony pokazuje to naszą dumę i samousprawiedliwienie. Myślimy, że jest w nas wystarczająco dużo dobra, żeby coś zrobić. Ale nie możemy ufać swoim sercom ani niczemu, co robimy, by siebie zbawić. Musimy zaufać Chrystusowi i tylko Jemu. Ci ludzie, którzy przyszli do Antiochii, byli Żydami, którzy wierzyli w coś dodatkowego, co oni mogli zrobić. Było to obrzezanie. I może jest to zrozumiałe. Był to nadany przez Boga znak Starego Przymierza. Nie zrozumieli, że nowe przymierze zwalnia nas z takich rzeczy. Obrzezanie, jak starotestamentowe rytuały, mały swój cel, dobiegły końca. Ich celem było wskazanie na Zbawiciela, który przyjdzie. Wskazywały na Chrystusa i Jego dzieło. I On już przyszedł. Zrobił to, czego nikt z nas nie mógł zrobić. On wykonał zbawcze dzieło. Ufamy tylko Chrystusowi i Jego zbawczemu dziełu. Musimy być ostrożni, żebyśmy nie wnosili rzeczy, tradycji, poglądów z naszego poprzedniego życia do chrześcijaństwa. Ja wiem, że ja byłem winien tego. Groziło mi to, ponieważ czułem, że dalej muszę zrobić coś, żeby siebie zbawić, ponad co Chrystus zrobił. Było to moje rzymskokatolickie myślenie i to było moje serce grzeszne. Dzieje apostolskie 15 to czas zmian w Kościele. Na początku był to Kościół, który składał się z byłych Żydów, którzy wnosili swoje tradycje, a teraz wszyscy ci poganie przychodzą i żydowscy chrześcijanie myślą, że muszą robić coś ze Starego Przymierza. Ale to już minęło. Jesteśmy od tego uwolnieni. Chrystus przyszedł. I taki był spór. Jak mogę zostać zbawiony? I musiało być to wyjaśnione jasno, publicznie i oficjalnie. Tak więc Kościół w Antiochii wybiera Pawła i Barnabę wraz z innymi wierzącymi, by poszli do Jerozolimy, by zobaczyć apostołów, jak i starszych pierwszego nowotestamentowego kościoła. I w ten sposób przechodzimy do drugiego etapu niezgody, który zatytułowałem dyskusja. Czy to tylko wiara, czy wiara plus coś jeszcze? Dyskusja. Czy to tylko wiara, czy wiara plus coś jeszcze? Gdy Paweł i Barnaba podróżują do Jerozolimy, dzielą się z innymi wierzącymi, jak Bóg zbawia nieżydów, poganów, co jest zachęcające dla wszystkich, którzy to słyszą. Potem przybywają do Jerozolimy i są ciepło przyjęci. Ale zanim cokolwiek się wydarzyło, niektórzy wierzący, którzy należą do grupy faryzeuszów, powstają i jak werset 5 mówi, mają coś do powiedzenia. Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Ci wierzący właściwie cenią rytuały Starego Testamentu, ale idą za daleko, że każdy musi je przestrzegać. I ten spór może być podsumowany przez pewne pytania. Czy grzesznik jest zbawiony tylko przez wiarę w Chrystusa? Czy Chrystus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wykonał wszystko niezbędne do zbawienia? Albo może jesteśmy zbawieni częściowo przez to, co Jezus Chrystus zrobił, częściowo przez to, co my możemy zrobić? Czy usprawiedliwienie jest przez tylko wiarę, czy połączenie wiary i uczynków? Czy wierzący pogani stają się częścią żydowskiej rodziny, czy częścią wielonarodowej rodziny? Więc zbiera się rada. Jest to spotkanie liderów, apostołów i starszych. I Piotr rozpoczyna dyskusję. Więc Piotr przypomina im, że Bóg wybrał właśnie jego, by poszedł do pogan. Piotr poszedł do Korneliusza. I co zaskoczyło Piotra, to, że Duch Święty przyszedł do pogan, tak samo jak przyszedł do Żydów. Bóg pokazał, że przyjmuje ich do swojej rodziny, dając im Ducha Świętego. Bóg nie robił różnicy między Żydami a poganami. Nie było wymogu na żadne rytuały. Wszystko, czego potrzebowali, to wiara. Wiara. I to był właśnie Duch, który przyszedł i dał im wiarę, którą potrzebowali, by być zbawionym. Jak Piotr mówi w wersecie 9. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Więc dlaczego, pyta Piotr, wkładacie na kark uczniów jarzmo, którego żaden z nas nie może unieść? Dlaczego? I ważne jest, że Piotr używa tego słowa jarzmo. Gdy dwa zwierzęta orały pole albo ciągnęły ładunek, na szyjach obu zwierząt zawieszano drewnianą poprzeczkę. To było jarzmo. Oznaczało niesienie ciężaru. I w starożytnej kulturze wtedy słowo jarzmo było użyte, by określić posłuszeństwo. Tak więc, kiedy ktoś był opisywany jako pod jarzmem jakiejś osoby lub rzeczy, chodziło o to, że był on podporządkowany tej osobie lub rzeczy. Możesz sobie wyobrazić krowy orające pole. Ich głowy są spuszczone, ciągnąc pług. Dają wrażenie bycia związanym i zniewolonym. Ludzie nawet dzisiaj mogą użyć wyrażenie bycia pod jarzmem jakiejś rzeczy lub nawet niestety osoby. I nie ma to pozytywnego znaczenia. Jeśli mówi, że ludzie są pod jarzmem czegoś lub jakieś osoby, to znaczy, że są zmuszeni żyć w trudnym lub nieszczęśliwym stanie z powodu tej rzeczy lub osoby. Nikt z nas może unieść jarzma, o jakie prosili ci ludzie. Nikt z nas. Nie możemy wykonywać wszystkich rytuałów, albo robić tego lub tamtego, by być zbawionym. Dlatego Chrystus przyszedł. Dlatego Chrystus przyszedł, by unieść to, czego my nie mogliśmy. Taki był cel przyjścia Jezusa, by ponieść ciężar bycia doskonałym i by ponieść ciężar naszego grzechu. On wziął to wszystko na krzyż i zapłacił za to tam wszystko. Ta zapłata jest ważna na zawsze, na zawsze. Dlaczego więc więcej rzeczy by nieść? I musimy być ostrożni, żeby nie stwarzać zasad i sposobów życia, które nie są jasno określone w Biblii jako wymogi do bycia chrześcijaninem, by być zbawionym, takich jak rodzaj ubioru, jak prowadzimy kościół, jakiej muzyki słuchamy, czy chodzimy do kina, czy nie. Jeśli narzucimy którą z tych rzeczy innym jako niezbędną do zbawienia, powtarzamy to, co ci ludzie mówili. Nakładamy ciężkie jarzmo na innych. Łatwo możemy narzucić nasze preferencje na innych. Zakładamy, że albo zrobią rzeczy w nasz sposób, albo są tak naprawdę niezbawieni. Co potem nam ma miejsce, to, że stajemy się legalistyczni, wymagając rzeczy, które nie zbawiają. Jednym z powodów, dla którego mamy tego nie robić, to, co robi z nami i naszym Kościołem. I o co mi chodzi? Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii, opowiedział historię o rodzinie, która wybrała się na piknik nad jezioro. Ale w ciągu tego dnia 5-letni synek wpada do wody. Niestety nikt z dorosłych nie umie pływać. Gdy dziecko wypływa w górę i w dół, a wszyscy na brzegu wpadają w panikę, sytuacji widzi przechodzień. Narażając się na wielkie ryzyko, nurkuje w ubraniu i udaje mu się dotrzeć do dziecka tuż przed jego trzecim zanurzeniem. Jest w stanie wyciągnąć go z wody i przekazać matce całego i zdrowego. Ale zamiast podziękować nieznajomemu za jego heroiczne wysiłki, matka krzyczy na wybawcę: gdzie jest jego czapka? Gdzie jest czapka jego? W jakiś sposób czapka chłopca się zgubiła. Zamiast cieszyć się z wyratowania jej syna, ta kobieta znajduje coś, co może skrytykować. Łatwo jest być jak ta kobieta, zwłaszcza w odniesieniu do innych chrześcijan. Jakoś inni nigdy nie mogą nic zrobić dobrze. Zawsze jest coś potrzebne, by dorównać do bycia chrześcijaninem. Co tak naprawdę mówimy to, że nie są zbawieni. Nakładamy jarzmo na ich ramiona, oczekując, by uczynili coś, by być zbawionym, które nigdy nie są wymagane od nich w Biblii. I może ich to nie zniewolić i może już ich nie zniewoliło. Ale Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na sobie moje jarzmo, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Tak, jest krzyż, który trzeba wziąć i nieść. I tak są przykazania do przestrzegania. I tak chrześcijańskie życie bywa trudne. Ale nie ma cierpienia, ani ofiary, ani przykazania, które możemy wykonać, aby siebie zbawić. Niesienie krzyża, przykazania i ofiara występują po zbawieniu, nie przed. Jeśli to powiem znowu, niesienie krzyża, przykazania i ofiara występują po zbawieniu, nie przed. Jesteśmy zbawieni przez to, że Chrystus przestrzegł przykazań i cierpiał. I przez Jego ofiarę na krzyżu. Dlatego Piotr kończy swoje myśli, mówiąc w wersecie 11. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa. I jeśli jesteś ktoś, który dzisiaj zmaga się, żeby coś zrobić, żeby być zbawiony, patrz na Jezusa. Pójdź do Niego i znajdziesz ukojenie, odpoczynek. Tutaj Piotr mówi, wierzymy przecież, że zbawienie będziemy przez łaskę Pana Jezusa. I wygląda na to, że jest to punkt zwrotny w dyskusji, ponieważ nastaje cisza. Potem Paweł i Barnaba przemawiają, opowiadając o cudownych znakach i cudach, jakie Bóg uczynił wśród pogan. Dlaczego o tym mówią? Ponieważ te cuda są dokładnie tym, czym się je opisuje, znakami. Były znakami potwierdzającymi służbę Pawła jako apostoła do pogan. Pogani byli zbawieni przez wiarę jedynie Pana Jezusa. Pokazywało, że Bóg zbawiał ich przez Jezusa Chrystusa, tak samo jak Żydów. Były to znaki potrzebne na początku nowotestamentowego Kościoła. Więc gdy apostołowie Piotr, a potem Paweł przemówili, wygląda na to, że dyskusja się zakończyła. I teraz Jakub powstaje i robiąc to, przechodzimy do trzeciego etapu niezgody, który zatytułowałem decyzja. Tylko wiara, ale nie samotna wiara. Decyzja. Tylko wiara, ale nie samotna wiara. Jakub jest jednym z braci Jezusa Chrystusa, krewny. Nie wierzył swojemu bratu z początku, ale potem zobaczył zmartwychwstałego Chrystusa i uwierzył. I teraz jest jednym z liderów w kościele w Jerozolimie. I wygląda to tak, że Jakub podsumowuje przemyślenia rady i podejmuje ostateczną decyzję w wersetach 13-21. Najpierw stanowczo opowiada się po stronie tych, którzy wierzą, że poganie powinni być przyjęci do Kościoła. Tylko pod jednym warunkiem. Wiara w Chrystusa. Wiara w Chrystusa. Stwierdza to, cytując ze Starego Testamentu, z Księgi Amosa 9:11-12. I co Jakub mówi to, że według proroków Starego Testamentu Boży ludzie będą się składali z dwóch grup ludzi, które stanią się jedną. W centrum jest Izrael, który wspomniany jest w proroctwie jako upadły przybytek Dawida, który będzie odbudowany. Wokół tej grupy jest druga grupa, poganie, do których odnosi się określenie pozostali ludzie. Będą szukać Pana. Przybytek i pozostali. Żydzi i poganie, oboje uwierzą. Oboje mają ten sam wymóg. Wiara i tylko wiara. Jakub mówi, że to się wypełnia w tym, czym Piotr i Paweł się podzielili. Bóg zbuduje swój kościół przez wierzących Żydów i pogan. Nie przez to, co robią, ale przez wiarę Chrystusa. Jeśli tak jest, Jakub mówi, nie powinniśmy sprawiać trudności poganom. Nie powinniśmy dodawać kwalifikacji, wymagań. Są zbawieni tylko przez wiarę Chrystusa. Nie ma żadnego innego wymagania. Ale mówi Jakub, dajmy im kilka sugestii dotyczących tego, co powinni robić. Powstrzymywa się od pokarmów skażonych bożkami, od nierządu, od mięsa uduszonych zwierząt i od krwi. Teraz co robi Jakub? Co tutaj robi Jakub? Po tym, jak powiecie, że zasady nikogo nie zbawiają, czy teraz tworzy nowe? Nie. Tu nie chodzi o robienie czegoś, by być zbawionym, ale robienie czegoś, bo jest się zbawionym. Chodzi tutaj o tym, mowa o tym, jak twoje życie, i to jest bardzo ważne, pokazuje, że jesteś zbawionym. Mowa o tym, jak traktujesz innych. Jak miłujesz innych teraz, gdy jesteś zbawiony. Pamiętaj, mamy dwie bardzo różne grupy ludzi. Żydów i pogan. Stając się jedną grupą ludzi. Kościół może być skomplikowany. Czasem jest bałagan. Będą różnice kulturowe. Jako chrześcijanie musimy być wrażliwi na siebie nawzajem. Tak więc jeśli chodzi o jedzenie, które było oferowane w poganskich świątyniach, poganskim bogom, nie ma problemu z samym jedzeniem, jeśli kupiłeś je na rynku. Ale związek z tym dawnym poganskim życiem może wywołać w myśleniu niektórych żydowskich chrześcijan, że ci pogani się nie zmienili. O tym wszystkim pisze apostoł Paweł w swoim liście do kościoła w Koryncie. Chodzi tu o czułości na wrażliwe sumienie. Nie kupuj tego, albo nie jedz na ich oczach. I to nie powinno być duże poświęcenie. Czy kochamy innych? Jeśli tak, to powinniśmy to pokazać praktycznie. To pytanie jest, czym mogą być pokarmy ofiarowane pogańskim bogom dzisiaj? Bo my nie mamy taki szczególny problem. To mogę sugerować to, że może alkohol. Ja nie wierzę, że nie ma nic złego w piciu. Ale może oznaczać, że na przykład ktoś wychodzi z alkoholizmu i unika alkoholu, żeby się nie upić i nie zgrzeszyć. Czy wtedy jest to duże poświęcenie, by nie zaoferować go, gdy te osoby przychodzą na posiłek? To jest wrażliwość. To jest miłość. Jakub także wspomina wstrzymywanie się od nierządu. Teraz to nie jest to samo, co jedzenie ofiarowane pogańskim bogom czy picie alkoholu. To jest z natury złe. To jest moralnie złe. I to, co Jakub czyni tutaj z tą zasadą, to wskazuje na coś, co było głównym problemem w pogańskim świecie. Tak jak w dzisiejszym świecie, luźne relacje seksualne były normalnym zachowaniem. Jakub podkreśla znaczenie życia chrześcijańskiego jako całkowitego zerwania z tym. I ostatecznie Jakub mówi o mięsie uduszonym zwierząt i tego z krwią. I w systemie ofiarnym w Starym Testamencie mięso zwierząt było do jedzenia, ale nie krew. Oznaczała życiodajną krew ofiary, daną by zdać życie winnej osobie. I ten system ofiar przeminął z Chrystusem i jego ofiarnej śmierci. I nie ma nic złego, na przykład teraz w jedzeniu kaszankę. Na obóz niektórzy z nas zjedliśmy kaszankę. Albo w jedzeniu słabo wypieczonego steka z krwią. Ale Jakub mówi, że gdy jesteś żydowskim chrześcijanami, jedz tego steku dobrze wypieczonego. Mogą być wrażliwi na takie rzeczy. Znowu tu chodzi o myślenie o innych. Chodzi o stawianie innych pod siebie. Chodzi o miłość. Gdy stajemy się chrześcijanami, to tylko przez wiarę w Chrystusa, a nie wiarę w Jezusa plus jakieś zasady. I to nigdy się nie zmienia w ciągu naszego chrześcijańskiego życia. Ale nasza wiara nigdy nie jest sama. Okazuje się w miłości. I teraz, gdy jesteśmy zbawieni, jest plus w naszych życiach. Pokazujemy naszą wiarę przez to, co robimy. Pokazujemy, że jesteśmy chrześcijanami przez to, jak myślimy o innych, jak innych traktujemy, jak zachowujemy się wobec innych. I Jakub, który powstał, by wygłosić decyzję Rady, napisał o tym dokładnie w swoim liście w Jakuba 2,17. Wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jeżeli mamy wiarę, powinna być widoczna w uczynkach. Chrześcijanin z II wieku, Tertulian, powiedział, że Rzymianie mówili o chrześcijanach: patrzcie, jak się miłują. Patrzcie, jak się miłują. Innymi słowy, jeśli twoje życie nie ma uczynków, nie ma miłości, którą wiara od Boga produkuje, to czy masz tę wiarę od Boga? Czy ta wiara, która twierdzisz, że masz, jest wiarą zbawiającą? Marcin Luther tak to zrozumiał. Jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, ale wiara, która zbawia, nigdy nie jest sama. Jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, ale wiara, która zbawia, nigdy nie jest sama. Jeśli jakaś osoba twierdzi, że ma wiarę, ale żadnych uczynków miłości, którą idą za tą wiarą, nie myśli o innych, nie troszczy, wtedy taka wiara nigdy ich nie zbawi, nie zbawiła. To jest fałszywa wiara. To nigdy nie była wiara. Więc Rada wysyła Pawła i Barnabę z powrotem do kościoła w Antiochii wraz z dwoma innymi wierzącymi z listem. I pozwólcie, że podsumuję ten list w kilku słowach. Jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, ale wiara, która zbawia, nigdy nie jest sama. Jaką mamy wspaniałą Ewangelię, nie? Mamy Zbawiciela, który nas zbawia. On zbawia. Jedynie w Nim ufaj. On zbawia nas, żebyśmy my czynili dobrze i miłowali siebie nawzajem.